Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM.
Odprowadziłem naszego pierwszego gościa do samochodu. Oj, teraz będę dyszał być może, bo wysokie schody w naszej rozgłośni. W każdym razie zapowiadam drugiego gościa w dzisiejszej audycji. Gość telefoniczny, z którym rozmawiałem wczoraj wieczorem po spotkaniu Rowu Rybnik z Motorem Lublin. Spotkanie, jeszcze raz powtórzmy, wygrane przez Motor 53-37. Wczoraj w związku z tym wynikiem dowiedzieliśmy się, że to Row będzie naszym rywalem. No i zadzwoniłem do Jacka Frontczaka, postanowiłem do niego zadzwonić, ponieważ on z zeszłego sezonu, czyli w zasadzie na świeżo, ma doświadczenia związane z meczami barażowymi z Wybrzeżem Gdańsk, więc chciałem porozmawiać o tym, jak to jest z tym podejściem. Ekstraligowiec z jednej strony, z drugiej strony pierwszoligowiec. Kto tutaj ma większe szanse? Jakim rywalem dla Falubazu będzie Row Rybnik właśnie? No ale zaczęliśmy w ogóle od omówienia tego spotkania Rowu z Motorem. Jacek Frontczak, Get Well Toruń, na co dzień oczywiście zielonogórzanin. No, człowiek, który wiadomo, jak to mówi się potocznie, z niejednego pieca żużlowego chleb jadł. Rozmawiamy o finale pierwszej ligi i o tym, co może się wydarzyć w barażu Falubazu z Rybniczanami.
14 punktów odrobione przez Lublinian i to z nawiązką właściwie. Czy to jest właściwie niespodzianka, czy nie? Bo z jednej strony mieliśmy 14 punktów przewagi Rowu i w dzisiejszym żużlu, jak tak na co dzień, oczywiście Ekstraligę oglądamy, to mówi się, że jak ktoś osiągnie 8, 10, 12 punktów przewagi, to już jest już dużo. A tutaj 14 odrobione przez Lublinian. Z drugiej strony eksperci przed rewanżem mówili, no dobra, ale nie pojedzie Skupień tak dobrze, nie pojedzie Karpow na pewno tak dobrze jak w Rybniku. Jak u pana jest z tym myśleniem o niespodziance, czy sensacji wręcz o tym odrobieniu przez Lublinian tej straty?
A ja chyba pana zaskoczę tym, co powiem. Ja byłem i moja teoria jest taka, że to Lublinianie zaskakująco wysoko przegrali pierwszy mecz w Rybniku. I to było wielkie zaskoczenie. Natomiast wynik dzisiejszy w tych rozmiarach nie jest dla mnie zaskoczeniem. Aczkolwiek oczywiście historia pokazywała wielokrotnie, że to była ilość punktów nie do odrobienia. Ta rzecz polega na tym, że Lublinianie wytrzymali to psychicznie, tak? I tu jest jakby klucz. I za to się należy szacunek, bo uważam, że taki dzisiaj jest taka różnica pomiędzy tymi drużynami. Natomiast rzeczywiście strata z pierwszego meczu była zupełnie adekwatna do poziomu tych drużyn. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ona była wygenerowana w ostatniej części meczu w Rybniku, więc co tu dużo mówić. Od początku faworytem tego dwumeczu byli Lublinianie. No, niespodzianką byłoby to, gdyby rzeczywiście do tej ligi, do Ekstraligi nie awansowali. Więc dzisiaj podchodzę do tematu bardzo spokojnie. Awansowała, uważam, drużyna w przekroju całego sezonu. W Nice Lidze zdecydowanie najlepsza.
Czy to, co działo się przed meczem, bo tam było opóźnienie tego spotkania, prace przy torze, czy to miało według pana jakiś wpływ duży na przebieg meczu?
O, na pewno, jeżeli chodzi o kwestię przygotowania toru. Ja myślę, że tutaj spodziewaliśmy się wszyscy, jako obserwatorzy oczywiście, tego, że ten tor będzie co najmniej przyczepny, tak? Czy bardziej przyczepny niż w Rybniku. Więc oczywiście z przygotowaniem takiej nawierzchni zawsze mogą być różnego rodzaju turbulencje i zawsze są argumenty po stronie gości, którzy kwestionują różnego rodzaju parametry tego toru. I tak też było tutaj. Natomiast jak pokazał mecz, oczywiście nie było to zbyt porywające widowisko, nie było zbyt wielu pijanek, już abstrahując od tego, że sama geometria tego toru nie jest specjalnie atrakcyjna. Natomiast no, im bardziej przyczepny tor, tym tego ścigania jest mniej, więc dzisiaj rzeczywiście to pierwszy łuk, gdzieś tam trochę walki z motocyklami. No ale co dużo mówić. Argumenty były po stronie gospodarzy, wykorzystali je w 100%. To prawda, teraz patrząc na to też z perspektywy końcówki zawodów, trochę szczęśliwie, co tu dużo mówić.
13 wyścig.
Tak jest, więc no ale tak jak mówię, no w sporcie szczęście zawsze sprzyja lepszym, więc nie ma co, że tak powiem, tego za bardzo rozpamiętywać. Było kilka kontrowersji, trzeba przyznać, natomiast tak jak powiedziałem, myślę, że w przekroju całego sezonu tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że do Ekstraligi awansowała drużyna najlepsza. Bo tak jak mówię, no przy meczach, dwóch meczach, kiedy decydują się rzeczywiście w pojedynczych wyścigach losy medali, no to później żałujemy, tak, defektów, wykluczeń, powtórzeń biegów, ale tak jak powiedziałem, no tutaj akurat w tym przypadku myślę, że szczęście było po stronie drużyny po prostu lepszej w przekroju całego sezonu, to należy podkreślić.
Okej, a pan powiedział, że tor spodziewali się wszyscy toru co najmniej przyczepnego. Dzisiaj rozumiem, że wyszło, że Rybnik na torze przyczepnym jeździć no niemal nie umie.
znaczy ja nie wiem, czy nie umie, natomiast na pewno to są warunki, które bardzo sprzyjały drużynie lubelskiej. Natomiast można było się spodziewać, że tak naprawdę nie cały wachlarz zawodników Rybnicki sobie świetnie tam poradzi, ale spodziewałem się do dużo trochę lepszej jazdy po Kacprze Borynie, lepszej przy tym po liderach. No już o Mateuszu Szczepaniaku nie wspomnę, a wawiałem, bo wielokrotnie się miałem też okazję spotykać się z chłopakami z Lublina, co przy okazji zawodów młodzieżowych, często też rozmawiałem z Darkiem Śledziem i z innymi zawodnikami z Lublina, jeżdżącymi w barwach Lublina, i tam rzeczywiście taki tor bardziej pod koło był w tym sezonie raczej normą, więc spodziewałem się, że rzeczywiście tutaj ten argument będzie wyciągnięty w tym meczu finałowym, i tak też się stało.
Pan powiedział o kontrowersjach, trochę ich było rzeczywiście. Prezes Mrozek, prezes Rowu Rybnik, dość ostro, mocno wypowiadał się w telewizji, w tej, w której ja oglądałem w każdym razie ten mecz, na te tematy. Jedna z tych kontrowersji to był upadek Bachelora z Klingiem, gdzie Kling z tyłu, według Mrozka, Kling z tyłu zakładał się na Bachelora i według Mrozka, mimo że upadek był nawet nie w pierwszym wirażu, na dojeździe do pierwszego wirażu, to Kling był winien i właściwie on powinien być wykluczony, a sędzia powtarza, w czwórkę grał, grzmiał Mrozek, to według niego tak być nie powinno. Pańska ocena?
Moja ocena, tak, bo tutaj oczywiście sędzia rozstrzygnął to według własnej oceny i nie chciałbym absolutnie wchodzić w jego rolę. Natomiast rzeczywiście tutaj ja nie mam też żadnej wątpliwości, dlatego że zawodnik z pola drugiego ma wręcz obowiązek zjechać do krawężnika, czyli zawrócić, tak? No nie ma innej możliwości, no może w gruncie rzeczy pojechać prosto, zabierze pozostałych dwóch, więc nie wiem, gdzie tu była wina Klinga w tym przypadku. Takie rzeczy się zdarzają, dlatego że bo to tygrzowy nie jest symetryczny, jak Państwo doskonale wiecie, w zakresie konstrukcji. Jest hak, są szprychy, a zawodnicy się zjeżdżają i stąd ten cały przepis dotyczący pierwszego oku, bo teraz trzeba sobie zadać proste pytanie, no a w czym zawinił zawodnik z pierwszego pola, czyli Troy Bachelor? Nie ma tutaj w ogóle w mojej ocenie żadnej dyskusji na temat prawidłowości tej decyzji.
Co jeszcze było kontrowersyjne? Na pewno tam była kontrowersja, czy Bachelor, czy Miesiąc właściwie minął jako pierwszy linię mety.
I tutaj też uważam, że prawidłowa decyzja.
Ja nie wiem, jak to było widać, nie wiem, na której telewizji, bo telewizja publiczna i Eleven Sports pokazywało to. W TVP Sport, prawdę powiedział, Polsat Sport, przepraszam. Polsat Sport pokazywał i szczerze mówiąc tutaj no, kamery były tak słabo ustawione, że jeśli chodzi o telewizor, ciężko to było dostrzec.
Ale również ilość powtórek, różne kąty i tak dalej. Rzeczywiście na samym końcu można było stwierdzić jednoznacznie, no, po tych turbulencjach, ale uważam, że zdecydowanie prawidłowa decyzja. To Paweł Miesiąc był o centymetr, tak? Mhm. Ale jednak mimo wszystko był z przodu. Natomiast ja myślę, że większą kontrowersją była powtórka, nie pamiętam którego wyścigu, kiedy w trójkę jechano, i był tylko Kacper Woryna z czwartego pola, wygrał zdecydowanie startę, gdzie powtórzył wyścig ze względu na utrudnianie startu przez zawodnika gospodarzy Lamberta, natomiast no, i ten wynik w powtórce poszedł to kompletnie w drugą stronę. A tutaj rzeczywiście można mieć pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście tak, czy to była prawidłowa decyzja, tak? Bo gdyby powtórka dotyczyła, Kacper był zdecydowanie z przodu po starcie, i gdyby rzeczywiście utrudnienie startu dotyczyło i te problemy dotyczyły Kacpra Woryny, to rozumiem, że decyzja powtarzamy, no bo wygenerował dzięki temu przewagę, ale w momencie, kiedy to zawodnik, który jest z tyłu, no dostaje drugą szansę, to dużo mówić, więc tutaj mam pewne wątpliwości.
Gdybyśmy mogli odrobinkę, chociaż po nazwisku, dzisiejszy mecz, a może cały dwumecz tych drużyn, Motor Lublin, drużyna, która awansowała, no co, Jonsson, genialna robota, Robert Lambert, to takie światełko w brytyjskim tunelu, jeśli chodzi o żużel brytyjski, to najważniejsze punkty chyba zespołu z Lublina. Wiktor Lampard trochę słabiej w tych meczach finałowych, choć to też zawodnik.
Dokładnie.
No niezły. Jak pan ocenia indywidualnie zawodników z Lublina w tym dwóch meczach?
Z Lublina, to rzeczywiście Andreas Jonsson, tutaj obawialiśmy się w ubiegłym tygodniu o jego
Zdrowie po prostu.
Zdolność do jazdy, o jego zdrowie. Już abstrahując od tego, że oczywiście nie reprezentuje tutaj barwa ani mojej drużyny, ale ani tym bardziej zielonogórski, a jednak te relacje gdzieś tam zostały i nie ukrywam, że ten wypadek bardzo wyski. Natomiast prawda jest taka, że dźwignął temat, tak, w tym roku i był liderem Motoru Lublin przez cały sezon i szczególnie to co najważniejsze. To jest właśnie wartość zawodnika, poznaje się w tych kluczowych momentach, więc no, ten egzamin zdecydowanie Andreas dał na piątkę. Robert Lambert, zastanawialiśmy się, tak, czy to już jest ten czas na Ekstraligę. Mhm. On sam bardzo ostrożnie podchodzi do tematu, facet kompletnie sfokusowany na Speedway. Świetny sezon, sezon na sezon, powolutku do góry, w sposób zrównoważony, duży szacunek dla niego i dla zaplecza, które w dużym stopniu też reguluje jego karierę, ale dzisiaj już sobie nie wyobrażam sytuacji, w której no, po awansie Lublina Roberta Lamberta w Ekstralidze nie będzie, bo ta Ekstraliga już potrzebuje takich zawodników, zresztą też na moim przypadku myślę, że postawienie w którymś momencie na Jacka Holdera, ściągnięcie go do Polski, to są ci zawodnicy, którzy muszą się też pojawiać i oni muszą też tą koniunkturę na żużel na najwyższym poziomie powolutku nakręcać. Natomiast zaskoczony rzeczywiście jestem minus postawą Wiktora Lamparta. Co dużo mówić, no znam to zagłębie urlowe rzeszowskie, bo stamtąd pochodzą bracia Lampartowie i muszę powiedzieć, że mimo tego, że pierwsza średnia, tak, jeżeli chodzi o juniorów w Nice Lidze, to jednak w tych najważniejszych momentach, no mówiliśmy, że tam było mówione, że w tym Rybniku coś tam nie poszło, a to motocykl, to jakieś turbulencje, a to bieg jakoś mu wjechał i tak dalej. Natomiast u siebie na torze no, spodziewałem się dzisiaj wyniku na poziomie 80 punktów. Oczywiście to jest 17-latek i my o tym też musimy cały czas pamiętać. I takie momenty mogą się zdarzyć. Zresztą radykalna zmiana pogody, inne ustawienia. Wiadomo, że chłopak ma świetne zaplecze, bo znam to zaplecze doskonale. Przede wszystkim też i ludzkie, ale jednak no, trochę rozczarował, tak, swoją postawą. No Oskar Bober się dzisiaj pojawił, tak? Nie wiem, czy pił szampana na podium, czy nie, to ma zakaz. Tego nie wiemy, ale dzisiaj też jeden wyścig wygrał i który też dał konkretną wartość w zakresie postaci awansu. No Paweł Miesiąc, rzemieślnik ligowy, aczkolwiek muszę przyznać, że bardzo waleczny chłopak, też z rzeszowskimi korzeniami. Dzisiaj też swoją cegiełkę do tego awansu dołożył. A też się więcej spodziewałem po Dawidzie w Lamparcie, który też solidnie punktował przez większą część sezonu, ale tak jak mówię, no w najważniejszych meczach, kiedy oczywiście przekrój całego sezonu, to jest ta definicja średniej, tak? Jeździmy z drużynami, czasami mecze są kompletnie o nic i tą średnią się fajnie buduje, ale wartość zawodników rzeczywiście poznajemy w tych najważniejszych momentach, czego ten tym przypadkiem jest właśnie Andreas Jonsson.
Okej, a ten Andreas Jonsson, właśnie, jak pan myśli, czy on jeszcze w Speedway Ekstralidze może tak na poważnie zaistnieć? Tydzień temu rozmawiałem z Michałem Korościelem, Eleven Sports w tej chwili między innymi, który komentuje tam żużel. I on mówił, że Andreas Jonsson to człowiek, który jak wychyli nos poza Lublin, tak, gdzieś pojedzie na zawody międzynarodowe, czy coś większego ma zrobić, to już nie jest czas Andreasa Jonssona. I co pan na to? On twierdził, że to nie jest zawodnik ekstraligowy już.
Nie. Znaczy ja się tutaj z Michałem fundamentalnie nie zgadzam. To znaczy nie. Oczywiście, że najlepsze lata Andreas w Ekstralidze, oczywiście mam wrażenie, że już odjechał, ale to nie zmienia faktu, że w sytuacji, kiedy będzie miał stworzone dobre warunki, a takowe wygląda to, że ma właśnie w Lublinie, ma określoną pozycję w zespole na dzisiaj, a tor przede wszystkim to co najważniejsze. Warunki torowe, te swoje domowe, one są kluczowe w zakresie budowania formy zawodnika. I jeżeli chodzi o parametry sportowe, jeździecki Andreasa Jonssona, to wszyscy doskonale wiemy, że im trudniejsze warunki torowe, tym Andreas jedzie lepiej. No świetny technik, to jest zawodnik, który się urodził praktycznie na motocyklu, świetnie opanowana jazda. Natomiast w Lublinie właśnie to, że jest stosunkowo przyczepnie, że start jest bardzo mocno przyczepny, to są takie warunki, w których Andreas się czuje doskonale i w oparciu o które można budować formę. I wtedy można szukać na wyjazdach i tak dalej. Ja myślę, że Andreas będzie zawodnikiem solidnym, jeżeli chodzi o Ekstraligę, bo ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Andreas Jonsson w tym roku w Ekstralidze jeździł będzie i to w barwach Motoru Lublin. Oczywiście nie są to informacje oparte o jakieś fakty czy dokumenty i tak dalej, ale takie mam przypuszczenie. I myślę, że właśnie tam w Lublinie on może rzeczywiście być zawodnikiem, szczególnie swojego toru, bardzo, bardzo, bardzo skutecznym. Jestem też bardzo mocno zaskoczony jego parametrami startowymi w tym roku, bo Andreas do tej pory z tak dobrych startów nie płynął. I tak jak powiedziałem, nie do końca się z tezą Michała zgadzam. Mm-hmm. Oczywiście seki, gdzieś tam Grand Prix i tak dalej, to są zawody, które mu nie wyszły. Ale jeżeli chodzi o taką powtarzalność na pewnym określonym, solidnym poziomie, w oparciu o dobre starty u siebie na torze lubelskim, w oparciu o fajny, przyczepny tor, taki jak właśnie jak lubi, ja myślę, że Andreas jeszcze będzie rzeczywiście solidnie punktującym zawodnikiem, czego mu życzę, bo to chłopak jest też i poza torem absolutnie do rany przyłóż, więc jak tylko będę mógł, tak będę mu dopingował. Oczywiście w meczach poza meczami.
Poza Toruniem. Panie Jacku, niech pan powie, bo muszę o to zahaczyć. Rof Rybnik kontra Faluba z Zielona Góra w walce o baraże. Wiemy w zasadzie niemal wszystko o Falubazie, oprócz tego, czy Patryk Dudek pojedzie w tych barażach. To teraz pytanie, i znowu będzie porównywanie Rowu Rybnik z Falubazem, ale czy Rof Rybnik, jeżeli przegrywa w finale z Motorem Lublin, ma szansę z Falubazem Zielona Góra, czy Falubaz właściwie może już zacierać się ręce, że trafił mu się rywal słabszy. Tutaj z kolei mój kolega redakcyjny Maciej Noskowicz bardzo bał się Motoru Lublin. Mówił, że woli zdecydowanie Rof Rybnik i postawiłby wszystkie pieniądze, że z Rowem Falubas wygra, a jeżeli z Motorem się zmierzy, to żadnych pieniędzy na Falubas nie postawi. Czy pan też postawiłby na Falubas w pojedynkach z Rowem Rybnik przed tymi meczami?
Nie. Ja tylko jeszcze uwagę jedną wtrącę, że mówimy o tym, że wiemy na pewno tutaj, czego się spodziewać po Falubazie. Ja zwracam cały czas uwagę na jedną rzecz w rozmowach takich oczywiście też prywatnych, przecież to nie żyjemy w próżni. Ja przerabiałem i przeżywałem ten kontekst barażowy. Wydawałoby się drużyną własnego toru w ubiegłym roku z Brzeżem Gdańsk. Inna sprawa, że mój zespół bardzo mocno przetrzebiony kontuzjami, bez Grega Hancocka, bez Adriana Miedzińskiego, ale mimo wszystko wydawało się, że nie ma z tym żadnego problemu. Jest jedna rzecz kluczowa, o której mówię, o której będę powtarzał zawsze, a to znaczy takie funkcjonowanie pod presją startów, czyli taki rytm startowy. Proszę zwrócić uwagę, że Falubas jako drużyna ostatni mecz pojechał 26
dawno
sierpnia,
temu.
Dokładnie. Mm-hmm. I to jest to, czego ja jakby w ubiegłym roku też nie doceniłem, jeżeli chodzi o kwestię przygotowania do baraży. I trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Wydawało nam się, że wystarczy, że będą chłopcy jeździli sobie gdzieś tam jakieś turnieje towarzyskie, później się spotkamy na jakimś treningu, może jakiś trening punktowany, szybki zrobimy i tak dalej i będzie wszystko grało. I tu się okazało, że jakby ten atut takiego funkcjonowania w takim rytmie startowym i walce o coś, tak? Czyli w drużynie co niedziela jedziemy o coś, czyli a jak niedziela, to znaczy, że ten cały reżim związany z treningami, to znaczy, że cały czas jesteśmy pod presją i tak dalej. Zresztą ja się potknąłem i myślę, że to tak jest, że dzisiaj pojechaliśmy w czwartek na finał drużynowych Mistrzostw Polski, a z zespołem, który wygrał eliminację, wygraliśmy większość zawodów eliminacyjnych. I wydawało mi się, że medal jest absolutnie pewny, a powalczymy o złoty, tak? Natomiast co się okazało? Okazało się, że brak tych regularnych startów o coś, tak? Spowodował, że zawodnicy są trochę poza formą w tej chwili.
No dobra, ale czy można na to coś zaradzić? Bo jeżeli pan mówi, że jest sparing punktowany, trening nic nie da, to właściwie i tak trzeba czekać z jakimś takim napięciem, że kurczę, może coś nie wyjść w związku z tym.
Ja tylko mówię o tym, że jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy w stanie coś przewidzieć, no to nie do końca jesteśmy w stanie cokolwiek przewidzieć, ponieważ rzeczywiście ten odstęp czasowy, a to wynika oczywiście z reguł gry obowiązujących. Ja nie mówię tego w kategoriach, że coś można zmienić, bo nic nie może pan zmienić. Natomiast mówię o tym, że w mojej ocenie, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tego meczu,
no rozumiem.
To był nasz największy problem. Natomiast jeżeli chodzi o...
Ale co teraz robić? Zrobić codziennie trening na przykład, żeby wrócił taki rytm jakiś?
Nie, no tutaj jakby ja nie chcę wchodzić w buty sztabu szkoleniowego zielonogórskiego. Tam na pewno jest plan i jestem o tym całkowicie przekonany, więc tutaj nie będę się w żaden sposób tutaj próbował cokolwiek sugerować. Ja tylko odpowiadam na pytanie, czy coś wiemy, tak, o poszczególnych zespołach. No to jeżeli chodzi o Rybnik, to wiemy mniej więcej, że to drużyna w tej chwili własnego toru, tak, to już jakby widać. I uważam, że w konfiguracji pierwszy metr u siebie, patrząc na to z perspektywy Falubazu Zielona Góra, to jest dobre rozwiązanie, tak? lepsze rozwiązanie i widać, że tutaj, tak to też zadziałało w przypadku tego meczu finałowego.
Ta strata Patryka Dudka ewentualna, możliwa, ewentualna, chociaż Patryk mówi, że szybko mu się ręka goi, to jest duża strata ciągle na tle Rowu-Rybnik, czy też nie aż tak bardzo?
Abstrahując od rywala, to jest zawsze duża strata, bo to jest strata lidera. Natomiast też miałem okazję gdzieś tam przysłuchiwać się pana rozmowie i z Maciejem Noskowiczem i ja się też fundamentalnie z Maciejem nie zgadzam co do jednej rzeczy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Falubas nie idzie ze Zepsą. Maciej mówi, że absolutnie w jego przypadku, z jego punktu widzenia to raczej nie. Absolutnie nie wchodzi to w rachubę i uważam, że jestem całkowicie przekonany, że tutaj pójdzie ZZK, o ile Patryk oczywiście nie pojedzie. Powiem tak.
Znaczy mamy, bo musielibyśmy wstawiać Kaspra Gomulskiego, który długo nie jechał w ogóle, Torsela, który jest słaby, więc ale wcześniej bardzo długo nie jechał, więc ZZK chyba jest sensowniejsza według mnie również.
Ale absolutnie tak. Tutaj nie ma, w ogóle jakby tutaj, jeżeli pytamy mnie o to, no to tutaj, gdybym ja miał decydować, to by w ogóle nie było dyskusji. Natomiast rzeczywiście w mojej ocenie drużyna Lubelska była trudniejszym przeciwnikiem. Przede wszystkim jeżeli chodzi o tor, tak? I te warunki torowe, to jakby dzisiaj, czego byliśmy dzisiaj świadkami, więc uważam, że z Rybnikiem to nie będą łatwe zawody, ale myślę, że dzisiaj rzeczywiście troszeczkę, może nie więcej spokoju, bo ten spokój w przypadku meczy barażowych to on akurat wskazany nie jest, natomiast myślę sobie, że Rybnik będzie troszeczkę łatwiejszym przeciwnikiem. Tym bardziej, że w ubiegłym roku Falubas wszak startował, tak? Na torze w Rybniku, w Lublinie, już nie pamiętam kiedy, tak? To chyba w ostatnie pojedynki barażowe tam z 2004 roku chyba, tak? O ile dobrze pamiętam.
Tak mówi Jacek Frączak, menadżer Getual Toruń, z którym rozmawiałem o finale pierwszej ligi, najpierwszej ligi żużlowej i o tym, co może dziać się w barażu o Ekstraligę Falubazu z Rowem Rybnik. Także w najbliższą niedzielę pierwsze spotkanie w Zielonej Górze. Miejmy nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi w rozegraniu tego spotkania i rzeczywiście już teraz tydzień po tygodniu te dwa mecze zostaną rozegrane i wszystko będzie jasne. Podpytujecie, czy w jakiejś telewizji będzie ten mecz? No więc akurat zupełnym zbiegiem okoliczności pojawił się artykuł, w którym wypowiada się Wojciech Stępniewski, prezes Speedway Ekstraligi i on mówi tak, że aktualny kontrakt telewizyjny z N-Sport Plus nie przewiduje pokazywania meczów barażowych. Jako podmiot zarządzający chcemy jednak doprowadzić do sytuacji, żeby któraś ze stacji przeprowadziła transmisję z tych spotkań. Tak mówi Stępniewski na sportowychfaktach.pl. Pierwsze kroki zostały podjęte, rozpisany został konkurs, telewizje dostały od nas zapytania, mają 48 godzin na złożenie stosownych ofert. N-Sport Plus, Polsat, TVP i Eurosport dostały takie oferty, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzisiaj w Falubazie usłyszałem, że jutro powinno być wszystko jasne, jeśli chodzi o godzinę meczu, czy któraś telewizja, no też lada chwila to musiało być wiadome. My zapraszamy na transmisję oczywiście do Radia Zielona Góra, a jak żeby inaczej, niedziela, godzinę, jak już będzie, podamy wam. Oczywiście. Tyle o żużlu. Za chwileczkę porozmawiamy w dogrywce o koszykówce.
To jest dogrywka w Radiu Zielona Góra.